Czuję się niesamowicie zachęcony, żeby głosić. Dlatego, że gdybym, wiecie, wyszedł, gdyby brat zapytał, o czym mówił ostatnio, ludzie, chyba coś o Bogu mówił, to wtedy bym się martwił. Ale skoro pamiętacie, co mówiłem, to wielka moja radość. Widzę też dzisiaj po naszych miejscach tutaj, że pogoda nas naprawdę przebrała, wyczyściła. Ale wiecie, no cóż, Pan Bóg nigdy nie zbierze więcej ludzi, niż może nakarmić. I wierzę, że ci, którzy z was przyszli, dostaną to, czego oczekuje ich dusza, czego potrzebuje, szczególnie jeśli nastawili się na Pana. Ja jak zwykle chcę powiedzieć, że jestem pełny zachęty, uznania i zbudowany usługą chóru. Tomasz, chór, niech Bóg was błogosławi. Czy on taką zawsze skromną minę spokojną robi, a ja wam mówię, niech cię Pan błogosławi. Uśmiechnął się do mnie. I jestem pełny uznania dla grupy uwielbiania. Wiecie, wychodzę tu w zupełnie innym duchu. Oni przygotowali moje serce do zwiastowania. Jeżeli czasami ludzie podchodzą i mówią, że kaznodzieja ciekawie głosił kazanie albo była Boża obecność, to ja wam powiem, żaden kaznodzieja nie jest sam. Ja nie jestem jednoosobowy człowiek orkiestra, człowiek kościół. Jestem częścią organizmu, którym wy jesteście. To, jak wzajemnie tutaj funkcjonujemy, powoduje to, jak wzajemnie się mamy, prawda? Jeżeli ręka rani rękę, to całe ciało cierpi. Ale jeżeli ręka rękę opatruje, to całe ciało jest błogosławione. I oni śpiewali dzisiaj wspaniałą taką pieśń, która też jest wielką duchową prawdą. Kiedy śpiewali, niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajnie spłynie deszcz na spragnione serca. I to jest to, czego wszyscy pragniemy, ale druga część tego wersetu zawiera przepiękne, teologiczne, duchowe, bardzo dobrze osadzone w Słowie Bożym wytłumaczenie, jak to się stanie. Oczyść mnie, uświęć mnie. Jak było dalej? Niech uwielbienia popłynie pieśń. To, co chciałem powiedzieć. Najpierw jest oczyszczenie, potem jest uświęcenie, a dopiero wtedy jest naprawdę uwielbienie. Widzicie? Nie może być tak, że najpierw jest uwielbienie, a jak uwielbienie jest fajne, to może się zdecydujemy na oczyszczenie. To jest tak, jakby sportowiec chciał wystartować w Igrzyskach Olimpijskich i powiedziałby, jak zdobędę złoty medal, to się zdecyduję na trenowanie tego sportu. Nie dopuściliby go, powiedzieliby, kolego, ci, co tu przyjeżdżają, długo już trenują. I to jest dokładnie Boża kolejność. Najpierw oczyszczenie. Jeśli Bóg nie oczyści naszego serca z naszych motywów, z naszych różnego rodzaju własnych dróżek, ścieżek, sposobów działania, to się nic nie zacznie. No ale jeżeli Bóg nas tylko oczyścił i tak nas zostawił, no to jest dalej niewiele warte. To jest trochę tak jak komputer bez oprogramowania. Klawiatura, ekran, ale nic się nie da zrobić. Bóg chce włożyć w nas swoje życie i to się nazywa uświęcenie. Uświęcenie nie jest to rodzaj miny, który mamy na twarzy. Uświęcenie jest to rodzaj naśladowania Jezusa. Jak naśladujemy Jezusa, to się uświęcamy. Jak nie naśladujemy Jezusa, to się nie uświęcamy. Uświęcać się znaczy się stawać podobnym do Jezusa. Cieszę się, co najmniej pół zboru słyszało. To już ile razy, chyba prawie każde kazanie. Pragnę to w was włożyć. Wiecie, chciałbym, żeby to w was tak głęboko było, że jeśli kiedyś pojedziecie na drugi koniec świata i ktoś z wam powie, słuchaj, co to jest uświęcenie, to żeby automatycznie z was wystrzeliło, to jest naśladowanie Jezusa. To nie jest rodzaj śpiewanych pieśni, to nie jest rodzaj pozy, czy tak, czy na kolanach, czy nogi razem, czy oddzielnie, ale to jest naśladowanie Jezusa. Oczyść mnie, uświęć mnie. Kiedy jest oczyszczenie, pokuta, kiedy jest uświęcenie, zaczynamy naśladować Jezusa, uwielbienia zaczyna płynąć pieśń. Pieśń uwielbienia nie jest tylko harmonią dźwięków, którą ma chór. Nie jest tylko harmonią instrumentów, którą ma zespół. Uwielbienie to jest podłączenie się do Boga, kiedy my przychodząc tutaj w naszych słabościach, problemach, chorobach, zaczynamy czuć się posileni, dotknięci, uzdrowieni, napełniani. Uwielbienie jest wtedy, kiedy jakie porównanie z życia dać? O, wiem jakie. Macie komórkowy telefon? On jest cały czas podłączony do sieci, prawda? Do masztów satelity, czy tam jaki rodzaj telefonu macie. ale raz na czas. Jeśli to jest stara, dobra Nokia, to raz na tydzień. Jeśli to jest iPhone, to dwa razy dziennie. Trzeba go podłączyć do ładowarki. Trzeba go podładować. I jak go podładujecie, to kiedy ja podładuję mój telefon, wkładam go do kontaktu, to on wtedy tak radośnie pip, 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 bierze. I to jest to, co ma się z nami dziać, kiedy przychodzimy na uwielbienie. Kiedy tak podładujemy się. Jesteśmy Pana, jesteśmy Jego własnością, cały czas z Nim połączeni, ale bez Kościoła człowiek w końcu się rozładowuje, zaczyna umierać. Z Kościołem uczy się, jak się modlić, jak chodzić w Nim, jak się ładować. I wtedy Bóg zaczyna nas posyłać. Dzisiaj chcę wrócić do Księgi Ozeasza. Wracamy do Starego Testamentu, otwórzcie wasze Biblię. To są tak zwani prorocy mniejsi, Stary Testament. Ozeasza nazywamy jednym z proroków mniejszych. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że był niskiego wzrostu. Nie dlatego, że był mało ważny. Ale tak sobie Żydzi podzielili Biblię, że prorocy mniejsi i więksi. I ci więksi, ja na początku pamiętam, jak zacząłem czytać Biblię i mi mówili, że prorocy więksi, to zawsze myślałem, że to chyba ci, gdzie duża księga jest. I sobie pewnie Izajasz, Ezechiel, Jeremiasz, znaczy, a właściwie po kolei, prawda, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel. No i właściwie trochę trafiłem, wiecie, bo to są więksi. Ozeasz należy do tych proroków mniejszych, ale jego przesłanie nie jest małe. To, co głosi, nie jest małe. To, co głosi, jest ważne. W tamtym tygodniu rozpocząłem wstęp do tej księgi i tak jak was ostrzegałem w tamtym tygodniu, że nie będę za bardzo głosił i widzieliście, że właściwie tak się też stało, niewiele w Biblię weszliśmy, parę wersetów oczywiście przeczytałem, ale chciałem wam dać rozpiąć jakby takie tło tej księgi. Celem poprzedniego tygodnia było wprowadzenie was w tą księgę. Moje marzenie, wielkie marzenie jako pastora, jako waszego brata w Chrystusie jest, aby kiedy będziecie w domu otwierać księgę Ozeasza, to żebyście ją czytali z takim błogosławionym sercem. Wiecie, o czym mówię? Takim jak, że powiecie, było to, rozumiem tą księgę, wiem, o czym ona jest. Zacznijmy czytać księgę Ozeasza, pierwszy rozdział, od 1 do 9 wersetu. Po całym wstępie, który był w tamtym tygodniu i nie będę go powtarzał, bo mi braknie czasu, wchodzimy w Słowo Boże, zanurzamy się. Słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beriego w czasach Uzjasza, Jotama, Ahaza, Hiskiasza, królów judzkich i w czasach Jerobama, syna Joasa, króla izraelskiego. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza, idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna. I rzekł Pan do niego, daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Jezreelu na domu Jehu i położę kres królestwu domu Izraela. W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jezreel. Potem znowu poczęła i urodziła córkę i rzekł Pan do niego, daj jej na imię niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani im nigdy nie przebaczę, lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy. A gdy odstawiła od piersi niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekł Pan, daj mu na imię nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Dramatyczne słowa. Kiedy dzisiaj rano wstałem i zobaczyłem za oknem, jak pięknie pada śnieg, nasza malutka Aneta podeszła do mnie dzisiaj rano w biurze i mówi, tata, czuję, że jest tak trochę jakby święta już były. Tak się przyjemnie zrobiło, wiecie, ja sobie pomyślałem, a ja mam taki trudny kawałek Słowa Bożego. I potem tak do mnie doszło, że czasami my właśnie jesteśmy tacy, chcielibyśmy, żeby niedziela była taka bardziej uroczysta, a o trudniejszych rzeczach by się nam łatwiej rozmawiało w poniedziałek wieczorem. Wtedy by wszyscy już w poniedziałek, powiedz te trudne rzeczy i tak poniedziałek jest trudny. Wiecie, Chcę iść tą księgą i chcę wam powiedzieć, Bóg w swoim słowie, we wszystkim, co wam daje, wskazuje na Jezusa, prowadzi do Jezusa, ogłasza Jezusa. Przez to słowo nie ma zbawienia, jak tylko w ten sposób, że ono zwiastuje, pokazuje i prowadzi do Jezusa, a w nim jest zbawienie i on jest jedyną drogą, prawdą i życiem i nie ma innego imienia danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Jezus powiedział do faryzeuszy, wy szukacie w tym słowie? Myślicie, że to w nim coś jest? W Mojżeszu, tu i tam grzebie. On mówi, nie, to wszystko wskazuje na mnie. Ja jestem waszym zbawieniem, ratunkiem, jedyną odpowiedzią, jaką Bóg ma na problemy świata. Wracam do Ozeasza. Kim był Ozeasz i w jakich czasach żył niezwykły prorok? Gdzie słowo, zaczynają się te wersety, czy zaczyna się ta księga, pierwszy werset, słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beriego w czasach Uzjasza, Jotama, Ahaza, Hiskiasza, królów ludzkich. Mamy wymienioni, kto wtedy panował i w czasie Jerobama, syna Joasa, króla izraelskiego. I drugi werset, początek poselstwa Pana. Pierwsze słowa tej księgi jasno mówią, jaki autorytet ma ta księga. To nie są słowa jakiegoś tam Ozeasza, ale jest to słowo Pana. Widzicie to? I tak do tego będziemy podchodzić. Pierwsze wersety pokazują nam autorytet tej księgi. Jest to słowo Pana. Ciekawe jest imię Ozeasz. Wiecie o tym, że imię Ozeasz występuje jakby trzy razy w Biblii, się z nim spotkaliście, ale tylko raz w takiej formie, ponieważ jego znaczenie jest dokładnie takie same, znaczy dokładnie to samo, co imię Jozue i imię Jezus. Jozue, Jezus i Ozeasz to są te same imiona właściwie. To samo znaczenie jest tego imiona. Imię Ozeasz oznacza Pan zbawił, czy Jahwe zbawił, Pan oszczędził. I jak już mówię, ma takie same znaczenie jak imię naszego Pana Jezusa. Dokładnie to samo znaczy jego imię. Prorok ten głosił słowo dla Izraela, czyli głosił w Królestwie Północnym. I jak wiemy, po śmierci Salomona Królestwo Izraela coraz bardziej odchodziło od tego Bożego wzorca, od tego Bożego celu. Powolutku to się działo i podzieliło się na Izrael i Judę, czyli na północ i południe. I teraz nie jest czas o tym mówić. Ci z was, którzy czytają Biblię, wiedzą, o czym mówię. Którzy nie czytają, zachęcam do czytania albo do poszukania w książkach. Nie mam czasu opowiadać teraz wam na temat podziału królestwa. Ozeasz rozpoczyna swoją służbę w północnym królestwie, w Izraelu. Czyli w tej ziemi, moglibyśmy tak powiedzieć, troszeczkę bardziej bezbożnej, gdzie jest gorzej. Ozeasz rozpoczyna swoją działalność około 750 lat przed tym, jak w Betlejem narodzi się nasz Zbawiciel, Pan Jezus. Jest około jakieś 750 lat pod rządami Jerobama II i działa prawdopodobnie, nie możemy być pewni, w którym momencie przestał działać jako prorok, ale działa prawdopodobnie aż do roku 722, kiedy Królestwo Północne całkowicie upada i gaśnie światło Boże nad tamtą ziemią. Rozpoczyna się czas niewoli, czas strasznych, strasznych rzeczy. Pada w niewolę Asyrii. Wiecie, kiedy tak sobie mówimy tutaj czasami, że przyszli Asyryjczycy i wzięli naród w niewolę. Chcę wam powiedzieć, czytamy o kilku imperiach, które jakby atakowały i brały Izrael w niewolę. Czytamy o Asyrii, prawda? Oni byli pod nimi. Czytamy o Babilonie, byli pod nimi. Czytamy o Medo-Persji i wiemy też z Nowego Testamentu o Rzymianach. Najgorszym z tych czterech był pierwszy, Asyria. Babilon działał w zupełnie inny sposób. Byli okrutni, byli straszni, ale działali troszkę inaczej. To w Babilonie rozpoczyna działalność prorok Daniel, jak wiecie. i tak dalej, ale nie mówimy teraz o Babilonie. Persja też działa w inny sposób. Wiecie sami, że za podpanowaniem Persów nawet wcale nie tak źle było, bo się rozpoczyna odbudowa świątyni. Również Rzymianie byli zupełnie innego rodzaju imperium. Asyryjczycy byli potwornie okrutnymi ludźmi. Kiedy Asyria zdobywała jakieś miasto, ludzi związywano razem, kobiety, dzieci, polewano płynami i podpalano. Ludzi torturowano, obcinano im nogi i ręce i zostawiano na ulicach. Asyryjczycy słynęli z potwornej okrutności. Był to jeden z najbardziej okrutnych narodów, jaki istniał. I wiemy, że kres ich okrutnemu panowaniu położy dopiero Babilon. Ale wracamy do naszego Ozeasza. A więc działał prawdopodobnie do 722 roku, do upadku i znalezienia się w niewoli asyryjskiej. Niektórzy uważają, jeżeli już mówię o Ozeaszu, to taka moja ciekawostka tutaj, nie musicie tego przyjąć, to od tego nie zależy wasze zbawienie. Powiem wam to z ciekawości. Uważa się, że Ozeasz był z zawodu piekarzem. Jest tu jakiś piekarz? Ozeasz był z zawodu piekarzem. Dlaczego się tak uważa? Niektórzy studiując bardzo dokładnie, szczególnie rabini i Żydzi, księgę Ozeasza, znaleźli w 7 rozdziale, 4 wersecie, dość dokładny opis, jak się piecze chleb. I było to dość fachowe tam takie stwierdzenie, Ozeasz 7:4, ale nie wiem, czy na tym można oprzeć to, że był piekarzem. Tak mówią. Żył w czasach, które są bardzo podobne do naszych w jednej rzeczy. Ozeasz żył w czasach, kiedy uważano, że odpowiednie polityczne układy i ekonomia są w stanie zapewnić pokój. Wiecie, dzisiaj, kiedy czytam czy gazety, słucham wiadomości, czy czasami posłucham sobie ludzi, jak opowiadają, ludzie mówią, jesteśmy w bardzo dobrym czasie, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii, są mocarstwa. Ludziom się wydaje, że zawsze tak będzie. To nieprawda, że zawsze tak będzie. Dokładnie tak samo mówili ludzie w tamtych czasach. W czasach Ozeasza ludzie mówili, nie trzeba się martwić, nic złego nam nie grozi. Jesteśmy w bardzo dobrych układach militarnych i ekonomicznych. Pycha bezbożnych królów zostaje jednak złamana. Prorok głosi, że tylko wolność, prawdziwa wolność jest w Bogu i że tajemnicą wolności i radości będzie posłuszeństwo Bogu. I ta prawda zostaje dla nas ważna. Ozeasz zakończył swoją służbę około 2750 lat temu, ale ta prawda pozostaje ważna dla twojego życia, życia twoich dzieci i mojego. Jeżeli będziesz prowadził swój dom, swoje życie zgodnie z tym słowem, Bóg da ci wolność. Jeśli nie posłuchacie mnie, pamiętacie tą starą pieśń? W ukryciu płakał będę, do niewoli poślę was, ludu mój, mówi Jeremiasz. I to jest prawda, która z księgi Ozeasza przebija również do nas. Popatrzmy za kulisy teraz, za tło księgi Ozeasza. Bo oto widzimy Ozeasza, jak stoi, ale co jest za Ozeaszem? Co się dzieje w historii, co się dzieje duchowo na świecie za Ozeaszem? Co było powodem, że tak pobożny prorok, tak pełny Bożego Ducha człowiek dostaje zadanie stworzenia jednej z najdziwniejszych ksiąg Starego Testamentu. Księgi, której ilu bym pastorów nie pytał, starych czy młodych, mówią, nie do końca rozumie, co Bóg tak naprawdę mu powiedział. Jak to możliwe, że Bóg, święty Bóg, zwrócił się do proroka z taką prośbą? Co to tu się dzieje? Dlaczego Boży lud w czasach, kiedy nie było im źle, odwracał się od Boga, staje się coraz słabszy? W czasach, kiedy był silny, bogaty, żył w dostatku, w obiecanej ziemi, zaczął zapominać o swoim Jahwe, odwracać się? Organizm duchowy ludu Bożego zaczyna chorować. Są coraz słabsi, coraz więcej stronnictw, coraz więcej grupek. Coraz więcej kłótni, coraz więcej królów próbuje zdobyć swój kawałek. Coraz większy podział, coraz więcej dyskusji, coraz więcej religii, coraz mniej Boga. Nie tracą w tamtym czasie pobożności. Nie, są ciągle pobożni. Nie tracą słów i tradycji, tracą relacje z Panem. Dlatego tak mnie dziś dotknęła ta pieśń. Tracą relacje z Panem. Przestają mieć relacje z Panem. Kiedy zdobywali Kanaan, Bóg im powiedział, że mają tą ziemię oczyścić z wszelkiego bałwochwalstwa i z wszystkich ludów, które w obrzydliwy sposób czczą bałwany Kanaanu. W Kanaanie byli bożkowie, którzy żądali ofiar z dzieci. Że tylko przypomnę Baala. Wiecie, Baala, Baal, Moloch i inne bóstwa przez małe B, które zostały w tamtej ziemi, to były straszliwie okrutne bóstwa. My dzisiaj przynieśliśmy maleńką Nikolkę Panu w modlitwie. W tamtym czasach rozpalano spiżowy posąg Baala, Molocha. Rozpalano Molocha. Moloch był zbudowany z brązu. Wyglądał jak byk w takiej sukni długiej, szacie. Miał dwie metalowe ręce wyciągnięte do przodu z wielkimi pazurami. A tutaj, gdzie jest spódnica, gdzie była ta szata, była dziura. I tam była taka metalowa płaszczyzna. Kiedy ta płaszczyzna metalowa rozgrzewała się do czerwoności, metal był od ognia czerwony, na to kładziono żywe, malutkie dzieci. Bo taki wyglądał kult Molocha i Baala. Był obrzydliwością w oczach pańskich. I podobne bóstwa inne były wcześniej w Kanaanie, bo ja mówię teraz o późniejszych kultach. Ale tego typu religie, tego typu obrzydliwe narody, które całkowicie zatraciły cywilizowany sposób postępowania. Bóg powiedział do Izraela, zmazać to z powierzchni ziemi. Usunąć to. I tak i przykazał im Pan. Ale oni mieli lepsze plany i przeciwnie. Nie tylko ich nie usunęli, ale zaczęli z nimi handlować, zamieszkali pośród nich. I Bóg mówił, to będzie wam problemem. I powoli zaczęli akceptować ich metody. Tak właśnie działa do dziś. To się nazywa moda, to się nazywa styl, to się nazywa powstawanie nowych tradycji. Po prostu reagujemy na to, pośród których żyjemy. Ile razy się zdarza, że ktoś patrzy... Ja na przykład to się na tym nie znam, wiecie, jakby nie moja żona, to ja bym chodził w worku po ziemniakach ze sznurkiem, bo ja się nie znam na ubraniach. Ale często widzę, jak ludzie mówią, o teraz się w tym nie chodzi, teraz się chodzi w tym. Ja sobie myślę, ciekawe, czemu się w tym nie chodzi, tylko w tym. Ja się na tym nie znam, ale tak współdziała styl i oczywiście tutaj chodzi tylko o ubrania i to nie jest żaden problem. Ale w wielu innych dziedzinach dokładnie tak to działa. Oni żyją wśród złych narodów i zaczynają naśladować złe rzeczy. Źli bogowie Kanaanu, według nauk narodów kanaańskich, podobno byli odpowiedzialni za deszcz, zbiory, powodzenie. I ludzie zaczęli troszeczkę tak na dwie strony. W Polsce jest takie przysłowie. Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. I dokładnie tak zaczęli działać. Troszeczkę Panu Bogu, a troszeczkę tym bóstwom, bo nie zaszkodzi, nie wiadomo, co to może być. Wiele z tych kultów różnego rodzaju, jak wiecie, przetrwało do naszych czasów i na różne sposoby się rozprzestrzeniły. Dlaczego? Ponieważ nie zostały usunięte. Ale patrząc na nich, na Boży lud, widzimy, mieli podstawę, mieli wiarę, ale zapomnieli sobie o czymś. Znali Pana, ale w codzienności zapomnieli, że w Jego ręku jest wszystko. I dzisiaj też ludzie mają swoich bożków. W czwartek, kto z was był w czwartek, wiecie o tym, że nauczałem na temat horoskopów. I to była pierwsza część lekcji. Jeśli Bóg pozwoli, w następny czwartek dam wam drugą część. Potem będę wam chciał jeszcze inne ciekawe rzeczy powiedzieć, ale horoskopy... Przesądy są częścią pogańskich kultów. Bóg nie chce od nas przesądów. Bóg chce od nas wiary w jedyne imię, przez które człowiek może doświadczyć cuda i cały zbór powie amen. Chwała Jezusowi, amen. W Nim są nasze cuda, w Nim jest nasze uzdrowienie. Ja wam powiedziałem, ja nie jestem przesądny. Dla mnie w 2013 roku, 13 marca, w piątek o 13:13, 13 czarnych kotów może mi przebiec, niech przechodzą nawet 13 sekund przez drogę. Ja wszystko jedno. Nic z tych rzeczy nie jest w stanie zmniejszyć wielkości mojego Boga. I opowiadałem ludziom w czwartek. Sam byłem świadkiem tego, jak człowiek jechał, przebiegł czarny kot, a chłop zjechał na pobocze, żebym ja przejechał pierwszy, bo nie chciał tej linii przejechać. Czyli nie można uwierzyć, że coś takiego jest możliwe w XXI wieku. Wtedy dokładnie w tego typu różne rzeczy zaczęli wchodzić dużo, dużo poważniej. Dużo, dużo poważniej. Do króla Dawida wszystko szło dobrze, a potem jakby słońce Bożego błogosławieństwa powoli zachodzi. Czasy Salomona są niesamowite, są jeszcze dobre, ale nasienie zła powoli zaczyna kiełkować. Powoli potęga i dobrobyt ludu Bożego zaczynają się rozlatywać. Rozpad nabiera tempa. Rozpad zaczyna pędzić w czasach Ozeasza. Ta sama siła, która ciągła ich w dół, chce się z nimi rozprawić, kiedy uderzą w dno. To jest, wiecie, tak jak kiedy człowiek leci z dachu na ziemię. Ta sama siła, która go ciągnie w dół, rozprawi się z nim, kiedy dotknie chodnika. Ta sama siła grzechu, która ciągnie ich w dół, rozprawi się z nimi, kiedy dotrą do dna. W czasach Izajasza zaczynają bardzo szybko pędzić w dół. Królowie północy zaczynają płacić za swoją wolność. I ta duchowa rzeczywistość pozostaje ciągle taka sama. Nie mogą odzyskać wolności. Są rodzajem palacza. Widzieliście kiedyś osobę, która pali papierosy? Ta osoba mówi, jestem wolny. Jest wolna pod warunkiem, że ma przy sobie papierosy. Jak nie ma papierosów, przestaje być wolna. To jest wolność, za którą trzeba płacić. Wolność, która zabija. Taką wolnością zaczyna żyć Izrael. Zaczynają płacić obcym panom, obcym królom, obcym bożkom. Coraz mniej swego, coraz więcej cudzego. Asyria i Egipt, którym uwierzyli, nie są dobrymi gwarantami wolności i dobrobytu. Pan, który ich ukochał, zostaje zapomniany i powoli jest odrzucany. W takich czasach żył Ozeasz. Ja wiem, że to może brzmi smutno, co ja mówię, ale chcę, gdy będziecie czytać Księgę Ozeasza, gdy weźmiecie tą drogocenną Biblię do ręki i otworzycie na Księdze Ozeasza, abyście ze zrozumieniem zaczęli ją czytać i powiedzieli, teraz rozumie, czemu ten człowiek płacze. Teraz rozumie, czemu mu tak ciężko. Rozumie, co stracili i rozumie, że nie wiedzą, dokąd idą. Bóg w tamtym czasie staje się mniej realny niż to, co obiecują ludzie. Ale Bóg jest osobą i wyraża, zaczyna swój gniew, swój ból, swój sąd, ale przede wszystkim miłość, która zostaje złamana. Boże ojcowskie serce zostaje zranione i wtedy słowo Pańskie dociera do Ozeasza. Wtedy Ozeasz na modlitwie zaczyna słyszeć od Pana. Wiecie, konstrukcja Księgi Ozeasza, jeszcze powiem troszeczkę na temat tej księgi, składa się jakby z dwóch części. Księga Ozeasza są dwie części. Pierwsza to są te porównanie małżeństwa Ozeasza do relacji z Bogiem, pomiędzy Bogiem i Izraelem, to są pierwsze trzy rozdziały. I druga to są to przesłanie Słowa Bożego do ludów i liderów Izraela i Judy. I słowa tego przesłania mówią o tym, że Bóg się gniewa, że Bóg będzie sądził, ale że jest łaska i miłosierdzie, że muszą coś zdecydować. Pierwsze trzy rozdziały Księgi Ozeasza, te, którymi my się zajmujemy, są historią jego małżeństwa, jego rodziny i są szczególnym przesłaniem z głębi Bożego serca. Kiedy będziesz czytał Księgę Ozeasza, pamiętaj pierwsze trzy rozdziały. Możesz sobie obok tam napisać długopisem Bóg postanowił podzielić się swoim sercem ze mną. Pierwsze trzy rozdziały Księgi Ozeasza są jak EKG, jak badanie Bożego serca. Bóg mówi, to jest to, co czuję. Nie mógłbyś, Ozeaszu, opisać, co ja czuję, patrząc na mój naród, gdybyś tego nie przeżył. Wiecie, co to znaczy? Człowiek, jak nie przeżyje, to nie zrozumie. Ja pamiętam przed laty, jak kiedyś chodziłem do ludzi do szpitala jako pastor. Byłem człowiekiem, który nigdy w życiu nie był wcześniej w szpitalu. Nie wiedziałem, co to znaczy lekarz. Najgorsze choroby, jakie mi się zdarzały, to mnie ząb bolał albo grypę miałem. Nigdy nie wiedziałem, co to jest lekarz. I kiedy wtedy chodziłem do lekarza, znaczy do szpitala odwiedzać zborowników, to się wiecie, podchodziło do łóżka, masz tu jabłko, jabłko mu w zęby, kwiatek w rękę, jakaś modlitwa i do domu. Ja nie rozumiałem w ogóle, co ci ludzie przeżywają. Siedzi, smuci się na tym łóżku. Ja nie byłem nigdy w szpitalu, nie wiem. Po kilku miesiącach własnej choroby, kiedy Bóg mi dał stanąć na nogi, pamiętam moje pierwsze odwiedziny w szpitalu. Kiedy wieźli jedzenie, ja już znałem ten zapach. Ja wiedziałem, co czuje ta osoba. Wiedziałem, jak jest samotna. Wiedziałem, że wcale nie potrzebuje, żebym dużo gadał. Wiedziałem, że być to to nie znaczy dużo gadać. Że kochać to nie znaczy robić miny i nie wiadomo, co tam wyprawiać. Zupełnie inaczej zacząłem pokutować z mojego twardego serca. Zobaczyłem, że moje serce nie miało współczucia. Do dziś pamiętam pierwsze odwiedziny w szpitalu po własnych przejściach ze zdrowiem. Spędziłem przy łóżku chorej 45 minut, kiedyś nie do pomyślenia. Wcale mi nie było ciężko podnieść poduszkę. Wcale mi nie było ciężko zrozumieć, że trzeba podnieść z tyłu. Wcale mi nie było ciężko zrozumieć, że trzeba podać serwetkę, że trzeba zapytać, czy po coś nie zajść, że trzeba czasem usiąść koło łóżka i siedzieć i nic nie mówić. A czasem trzeba chwycić za rękę i po prostu powiedzieć, kocham Cię. Ja nigdy tego nie wiedziałem, bo nigdy tego nie przeżyłem. Boże serce w Księdze Ozeasza zostaje złamane. Bóg mówi, jak ja mam to powiedzieć wam, żebyście wiedzieli, co czuję, kiedy ja chcę z wami chodzić. I mówi to do ludu Nowego Testamentu i Starego, do ludzi każdych czasów. Wczoraj, dziś i na wieki Boże serce jest takie same, bo On jest taki sam. I On chce dzisiaj do was powiedzieć, wiesz o tym, że Cię kocham. Jeśli w tym tygodniu skłamałeś albo planujesz kłamstwo, to ja cierpię, bo ja Ciebie chcę mieć tylko dla siebie. Jeśli w tym tygodniu planujesz jakieś coś niedobrego, Bóg mówi, smutno mi, bo ja do Ciebie chcę włożyć dobre serce. Jeśli nie potrafisz kochać bliźniego, Jezus mówi, smutno mi, nie możesz iść ze mną drogą, ponieważ ja idę drogą, na której kocham nawet tych, którzy mnie biją po twarzy. I Bóg zastanowił się, jak opowiedzieć nam historię o miłości, żebyśmy ją zrozumieli. I powołuje do zwiastowania Ozeasza. Ozeasz był powołany do tego, żeby służyć Bogu. I nasłuchiwał, co powie Pan. Ale nie usłyszał, idź i grzmij do tego narodu. Nie usłyszał takich słów. My byśmy myśleli, że prorok to powinien usłyszeć. Idź i mów. On tego nie usłyszał. Zupełnie coś innego. Bóg w ogóle nie ma jakichś form. Bóg zawsze działa inaczej. Ozeasz był takim prorokiem, który żył, wiecie, w takim stylu, jakby to powiedzieć, ten styl. Pamiętacie taką starą pieśń, stary hymn, jeszcze sprzed wojny, sprzed II wojny światowej, gdzieś z lat 40. Panie, uczyń ze mnie świątynię pełną chwały i czci. I taki był styl życia Ozeasza. To był czysty człowiek, bo tylko do kogoś bardzo czystego, o jasnym rozumie, o wielkim posłuszeństwie do Boga, Bóg mógł wypowiedzieć słowo, które powie do Ozeasza. Prorok, jako mąż Boży, był gotowy na wszystko, ale to, co usłyszał, brzmiało jak koniec świata, jak początek jakiegoś szaleństwa, jakaś schizofrenia. Wielu, których Bóg powoływał, tak myślało. Ale co Ozeasz usłyszał? Idź. Ja myślę, że kiedy Bóg powiedział idź, to Ozeasz wstał. Bo to był taki ktoś, kto był gotowy na każde idź, prawda? Panie, jakiekolwiek idź, to pójdę, idź. Ale nie będziesz nic mówił. To nie będzie słowa. Idź i zrób coś, żebyś zrozumiał, bo chcę ci opowiedzieć, co się dzieje w moim sercu, ale nie zrozumiesz tego, dopóki sam tego nie doświadczysz. Kiedy człowiek, jak wam mówiłem o szpitalu, prawda? Dopóki ja tego nie doświadczyłem, ja tego nie rozumiałem. Pamiętam, jak trzymałem pod rękę moją babcię nad grobem mojego ojca. Moja babcia rozpłakała się wtedy nad tym grobem taty. I do dziś pamiętam słowa, które mi powiedziała do, tak w górę, nie wiem, z rozpaczy. Nie powinna matka pochować męża i wszystkich swoich dzieci. Tak mnie to dotknęło. Nigdy jej nie zrozumie. Widziałem potworny ból. Pochowała wszystkie swoje dzieci i dwóch mężów. Sama zostając przy życiu. I rozpłakała się, bo mój tata był ostatnim, co miała. I mówi, nie powinna mama chować dzieci. Nie powinna matka chować synów. I tak strasznie płakała, a ja czułem, że ja nie rozumiem. Że ja nie wiem, o czym mówi. I dokładnie tak byłoby z Ozeaszem. Nie wiedziałby, o czym Bóg mówi. Ale Bóg mu powiedział, idź. Weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. To jest szok. Ja sobie wyobrażam, jak wrócił do domu. Wiecie, ja jestem człowiekiem. Ja czytam Biblię jak człowiek. Ozeasz nie był jakimś terminatorem, robotem. Dostał rozkaz, poszedł, zrobił. To był człowiek. Myślę, że wrócił do domu, usiadł na łóżku, na pościeli, czy gdzie tam spał. Usiadł przy stoliku, stanął przy oknie, trzymał się za głowę. Mój Boże, czy ja dobrze słyszałem? Boże, ja przecież dla Ciebie całe życie żyłem. Chcesz mnie zrozumieć? Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima. I tu się zaczyna praobraz, niezwykły proroczy obraz Chrystusa i Kościoła. Diblaim to jest hebrajska liczba mnoga od słowa dibach, co się tłumaczy, pojął za żonę córkę pomówienia i złej reputacji. Diblach to jest pomówienie, zła reputacja. Bóg chce nam pokazać swoją wielką duchową prawdę, używa obrazu małżeństwa, bo małżeństwo jest najbardziej intymną relacją, zaraz następną po relacji z samym Duchem Świętym i jest najbardziej intymną relacją między kobietą i mężczyzną. Gdy ludzie zaczynają oddawać swoje życie, czas i priorytety dla innych spraw, Bóg widzi to jako zdradę. Kiedy Bogu powiedzieliśmy, kiedy wzięliśmy z Bogiem ślub, ktoś powie, ale kiedy ja ślub wziąłem z Bogiem? Ślub to jest przymierze. A my z Panem mamy zawarte przymierze. Przymierze owe jest przymierzem z Golgoty, gdzie wyznaliśmy, że Jezus jest naszym Panem. Amen. Zawarliśmy z Nim przymierze. To przymierze jest potężniejsze niż ślub. Nasze ziemskie śluby się skończą. Wszystkie przeminą, ale przymierze z Wszechmogącym macie coś, co jest gwarantem waszej wieczności. I kiedy ludzie zaczynają swoje życie oddawać na coś innego, Bóg czuje się zraniony. Bóg mówi, przecież mnie nazywasz Panem. Dlaczego współżyjesz? Dlaczego masz intymną relację z innym? Bóg jest naszym Ojcem. Jest Ojcem prawdy, bo do prawdy nas zrodził. Diabeł jest Ojcem kłamstwa. Żeby kłamać, trzeba współżyć duchowo z diabłem. Człowiek, który kłamie, współżyje z diabłem, ma intymną relację z szatanem, bo tylko to może powodować, że narodzi się w nas kłamstwo. I Bóg zaczyna pytać, dlaczego nie ja jeden? Czemu masz innych bogów obok mnie, którzy nie są bogami? Bóg chce być pierwszym, a potem reszta. I tylko to nazywa pierwszą miłością. Pierwsza miłość to nie tylko to, co jest na początku. Pierwsza miłość to jest to, co jest też najważniejsze między nami i Bogiem. To pokazuje mi, wiecie, jak wiele muszę się modlić i pracować nad moją miłością wobec Pana. Bóg chce, żebym Go kochał bez reszty. Amen. Bez reszty. Wiecie, co jest reszta? Jak jest reszta po czesku? Zbytek. Coś kosztuje 35 koron, dajesz 50, dostajesz resztę. To jest reszta. Coś ci jeszcze zostaje. Dlaczego coś ci jeszcze zostaje? Stoisz przed czymś w sklepie i stoją dwie rzeczy. Jedna po 500 koron, a druga po 700 koron. A ty masz 1000, ale reszty ci potrzeba 500. Kupujesz tą po 500, bo ci 500 trzeba reszty. Nie masz na tą na 700. Bóg mówi, moja miłość do was jest bez reszty. Tak Bóg umiłował świat, że umiłował nas aż do końca. Tak mówi Biblia, czy nie? Umiłował nas aż do końca. Dał wszystko, czym jest. Wszystko dał Jezusa. I Bóg mówi, ja chcę teraz miłości bez reszty. A my często dajemy Bogu taką miłość, taką, wiesz, Panie, 75% masz, bo ja ciut jeszcze potrzebuję. Jeszcze mam dziewczynę, mam chłopaka, mam interes, w którym no nie wszystko jest, wiesz, Panie, tak, żeby Ci się podobało. Także jesteś Panem, tylko do mnie do biura nie wchodź. Jesteś Panem, tylko mi w komputer nie zaglądaj. Jesteś Panem, tylko mi pod kołdrę nie popatrz przypadkiem. Bo znajdziesz coś, co Ci się nie podoba. Moja miłość do Ciebie jest tak tyle, ile mi trzeba. A nie wszystko. A Bóg mówi, ja dałem siebie do końca. Kiedy Go przybili do krzyża, ostatnią szmatę z Niego zdarli, ostatnią szatę. Kiedy Go przybili do krzyża, To nie był przybity do krzyża tak, jak jest na tych świętych obrazkach, pięknie ubrany w jakąś śliczną szatę, nago, w hańbie, ukrzyżowany, przybite nogi gwoździami i ręce. I krzyknął, wykonało się, a Biblia mówi, umiłował nas aż do końca. Nie miał już nic, a przy tym miał wszystko. Ponieważ zwyciężył i zaproponował nam przymierze, zaproponował nam układ. Twoje grzechy za moją miłość, twój strach za mój pokój. Ja biorę twoje grzechy, daj mi twoją czystość, twoją miłość. Biorę twoją nienawiść, daj mi twoje miłowanie. Biorę twój strach, a daję ci pokój. Biorę twoją niepewność, a daję ci pewność. Wymień się ze mną, zawrzyj ze mną przymierze, a w dziedzictwo dostaniesz to, co Bóg ma dla wszystkich, których kocha. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Dawny zwyczaj na Bliskim Wschodzie polegał na tym, że ojcu dziewczyny płacono cenę za oblubienicę, tak aby ją wykupić. I ta cena była na tyle duża, na ile ważna była oblubienica. Jak brałeś sobie z domu dziewczynę, której tata miał dwa baranki, jeden malutki domek, jeszcze nie na swojej ziemi, no to tam gołąbka się dawało, czy coś, no cóż można było dać. Ale jak brałeś księżniczkę, której ojciec miał posiadłości i wielkie majątności, to wiele trzeba było dać. Pamiętacie poszukiwanie żony dla Izaaka, sługa, z jakim majątkiem musiał pojechać, żeby w ogóle wyruszyła chociaż. I przy po drodze musiał dawać. Bóg powiedział, tak bardzo ukochałem swój Kościół, że dałem to, co miałem najcenniejsze. Daję wam wieczność z sobą, moje królestwo z wszystkimi jego znakami. A zaczynam od tego. Oto mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. On wszedł do wody, ochrzcił się i wyszedł i zaczął uczyć, aby iść za nim. Bóg postawił na tym swoją pieczęć. To jest mój syn. Daję go wam na wieczne przymierze. Nie mam nic cenniejszego, co bym mógł dać. Taka jest Boża miłość. Dzisiaj wierność jest czymś śmiesznym. Dzisiaj ludzie śmieją się z wierności. Dlaczego ja mam być komuś wierny, jak nie jest? Dlaczego ja mam kochać, jak ktoś nie kocha? Widzimy to w naszych dzieciach często. Macie małe dzieci, widzicie, że nikt ich nie uczy kłamać, a wiedzą, jak kłamać. Nikt ich nie uczy kłócić się, wiedzą, jak się kłócić. Bo to Boże życie w nas się musi ukształtować. Maluchy mówią, a czemu ja go mam lubić, jak on mnie nie lubi? A my dorośli dokładnie tak samo się zachowujemy. A co ja go mam puścić, jak on mnie nie puści? A Jezus mówi temu, kto cię uderzy. Nadstaw drugi policzek. Chodź, naśladuj mnie. Ci, co cię nienawidzą, odpowiadaj miłością. Żyj zupełnie inaczej. Ja sobie, wiecie, trochę się czuję nawet jak hipokryta, stojąc tutaj na środku. Myślę sobie, Boże, ja wam dzisiaj głoszę, żeby tak żyć, ale w tylu miejscach mojego życia ciągle uczę się tak żyć. To jest niesamowite być kaznodzieją, wiecie? Bo tylko Jezus był takim kaznodzieją stuprocentowym, że jak głosił, to naprawdę mógł to zrobić. A ja jestem taki, wiecie, kto ja jestem? Bardziej taki kaznodzieja, który jest uczniem razem z wami. Ja nie tyle głoszę to, czym ja żyję i wy macie żyć, tylko to, czym z wami chcę żyć i też się muszę uczyć, o tak powiem. Widzę, że wiele z tego sam się muszę uczyć. Wiele razy we mnie tak się coś podnosi, wiecie, że myślę sobie, a przypominam sobie wtedy, Jezus jest moim Panem. Czasem to jest gniew na ulicy, w sklepie. Czasem wobec dzieci się rozpali, bo dzieci są... Ale zaraz potem ta miłość przychodzi, nie? I człowiek, ach... Panie, słowo do proroka brzmi bardzo dosłownie i ma dwa przesłania. Weź, idź i weź za żonę prostytutkę, miej z nią dzieci z jej prostytucji, bo ten kraj przed Panem jest prostytutką. Albo inaczej, drugie znaczenie. Weź żonę z prostytucji, w kraju prostytucji, a ona będzie odwracać się od ciebie do prostytucji. I taki jest początek poselstwa Księgi Ozeasza. To poselstwo jest informacją. Co to znaczy poselstwo? Wiecie, co znaczy poselstwo? Skąd się wzięło słowo poselstwo? Słyszeliście na pewno, że kiedy kaznodzieja wychodzi albo prorok, to mówi się, że ma poselstwo do ludu Bożego. Poselstwo wzięło się z dawnych czasów, kiedyś w czasach Rzymian na przykład, czy już wtedy w czasach Ozeasza, tak zwany człowiek, który się nazywał heroldem. Herold wjeżdżał do miejscowości, miał donośny głos, siedział na koniu albo wychodził na podwyższenie, rozwijał papirus i czytał od króla albo od pana poselstwo. I na przykład otwierał i mówił, od króla takiego i takiego wszystkim mieszkańcom tej ziemi. Od dzisiaj będzie się tak i tak, albo płacić to i tamto. I to jest poselstwo od Pana o miłości. Tu poselstwem od Boga całym swoim życiem staje się Ozeasz. Co to znaczyło? Czy to dosłownie? Wiecie, czytałem kiedyś jeden komentarz, gdzie pisał ten komentarz jakiś filozof i napisał, że Księga Ozeasza jest księgą pełną symboliki. Prorok symbolicznie bierze za żonę prostytutkę. My to lubimy tak symbolicznie. Ja już kiedyś mówiłem na temat wartości tego. Gdyby w wojsku dowódca kazał żołnierzom stanąć na baczność, a któryś by sobie stał z rękami w kieszeni i powiedział, wiesz, dowódco, ja tak w sercu stoję, symbolicznie. To by miał kłopoty. Gdyby dzieci w szkole miały na gimnastyce ćwiczyć, a któreś by stało i powiedziała, ja tak w sercu tylko ćwiczę, to miałoby kłopoty. A nam się wydaje, że my Bogu możemy mówić symbolicznie, w sercu, wiesz, Panie, tak z duszą tylko. My lubimy bezbolesną symbolikę, ale ja nie wierzę w nią tutaj. Są ludzie, którzy zmiękczają przesłanie tej księgi i mówią, i teraz posłuchajcie, bo się zapoznawałem z różnymi opiniami. Są tacy, co zmiękczają tą księgę i mówią, że owszem, Ozeasz wziął za żonę prostytutkę, ale to była luksusowa prostytutka. Taka ze świątyni. Taka lepsza, umyta, pachnąca ze świątyni. No i co? Czyli jak się upije drogim whisky, to lepiej niż gdybym się upił tanim piwem. Czyli jak ukradnę drogi samochód, to grzech jest trochę mniejszy niż gdybym ukradł starą Skodę. Ludzie lubią takie krętactwa. Lubią zmiękczać. Słuchajcie, żaden luksus nie czyni grzechu mniej grzesznym. Tak się właśnie wydaje politykom często, że im to wolno, no bo to dla dobra kraju przecież luksusowo oprawione w skórę, no to już nie aż takie grzeszne jak twoje. Nie wierzę w to, nic tu o tym nie pisze, że Ozeasz wziął luksusową prostytutkę, która nigdy wcześniej nikogo nie miała i była używana tylko do pobożnych kultów. Co to za prostytutka? To wtedy nie jest prostytutka, po czym by poznał, że to prostytutka? To była raczej zwykła prostytutka. A historia ma nam pokazać Boży charakter i straszność grzechu. Gdyby to była luksusowa, historia by nie pokazywała, jak straszny jest grzech. Wtedy byśmy powiedzieli, widzisz, takie lepsze grzechy to nie są aż takie straszne. Luksus nie czyni grzechu lepszym. Można się upić tanim albo drogim alkoholem, ale w jednym i drugim wypadku to jest pijaństwo. Można brać drogie albo tanie narkotyki, ale za każdym razem jest to zabijanie siebie. Można człowieka zabić ze złotego pistoletu albo nożem kuchennym, ale to jest ciągle morderstwo. Jest pewna życiowa prawda, którą wielu z nas doświadczyło. Chcę wam tą prawdę powiedzieć, posłuchajcie. I myślę, że się ze mną zgodzicie. Najbardziej ranią nas krzywdy, najbardziej rani nas ból. Najbardziej ranią ci, których kochamy. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Najbardziej ranią ci, których kochamy. Na skali bólu. Jeśli możesz zmierzyć twój ból, który w życiu przeżyłeś, mogą sprawić nam największy ból ludzie, którzy są nam najbliżej. Są rzeczy, które jak robią obcy, to ja ledwie zauważam. Jak robią moi znajomi, to mnie to boli. Ale gdyby to zrobiła moja żona, to by mi serce pękło. I tak samo jest z nią. Jak robią to obcy, no szkoda, że robią. Jak robią nam bliżsi ludzie, to boli. Ale gdyby ci to zrobił ten ktoś jedyny, to serce może pęknąć. Zgadza się? Im bliższa cię osoba rani, a Bóg mówi, ja was ukochałem, nie nazywam was już sługami, ja do was przyjaciele mówię. A my tacy przyjaciele czasami jesteśmy właśnie. To, co musiał uczynić Ozeasz, było małym obrazem tego, co czynił Bóg wobec swojego narodu. I ból, który doświadczał, był tylko miniaturą, tym echem Bożego bólu. To, co powinno naszą uwagę jeszcze zwrócić w pierwszym rozdziale, gdzie pierwszy werset raptem przeszedłem, to są dzieci. Ja wiem, że może powoli się posuwam. Mamy czas, jak dziś nie zdążę, będę kontynuował dalej. Ale zależy mi, byście to poważne przesłanie Księgi Ozeasza mieli w swoim sercu. Abyście wyszli z tym stąd. Ponieważ Wierzę, że chcemy być Kościołem, który zna Słowo. Chcę wam powiedzieć o dzieciach jeszcze chwilę, zanim skończę. One są głównymi bohaterami pierwszego rozdziału. To, jak przychodzą na ten świat i jak się nazywają, stanie się biblijną lekcją o życiu dla ludzi. Dzieci, owoce tego związku. Dzisiaj mieliśmy tu na środku dziecko, Nikolkę, która jest owocem miłości, jest owocem błogosławieństwa, owocem czegoś zupełnie innego, ale dzieci Ozeasza to jest inna historia. Najpierw Jezreel. Co to za imię Jezreel? Chcielibyście się nazywać Jezreel? Sąd z karą. To jest imię. Gdzie jeszcze, jak ktoś się nazywa Bogumiła, chociaż wie, że jest Bogumiła, ale Jezreel to jest sąd z karą. Potem rodzi się Loruhama, czyli niemiłowana. Co za imię. Kiedy Loruhama nie zdąży oderwać się od piersi własnej matki, rodzi się Loami, czyli nie mój lud. Księga ta jest opowieścią nie tylko o Bożym gniewie i sądzie, ale opowieścią o Bożej łasce, która się tutaj gdzieś zaczyna. Boża łaska zaczyna się tam, gdzie prawie że spada na głowę sąd. Wiecie, kiedy myślałem sobie o tym, że Ozeasz ma żonę prostytutkę, kobietę lekkich obyczajów, przyszło mi do głowy, co by było, wyobraźcie to sobie, to jest oczywiście tylko wyobraźnia, to się nigdy nie stało, nie stanie i nie mogło się stać, ale taka moja sugestia, taka dygresja tutaj, o. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Ozeasz stał obok Pana Jezusa w tamtym dniu, kiedy przyprowadzono do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Faryzeuszom się zdawało, że są strasznie starotestamentowi, prawda? Ukamieniować ją. Chociaż nie wiadomo, ilu z nich z nią było. Kiedyś dobrze powiedział to jeden teolog i mój przyjaciel. Go zapytali, co Jezus pisał po ziemi, kiedy przyprowadzili mu tą kobietę. Bo jest powiedziane, że kiedy przyprowadzili kobietę do Jezusa i ci faceci wściekli stali tu naokoło, a jest napisane, że Jezus coś pisał palcem po ziemi. Ja słyszałem różne wytłumaczenia, ale najbardziej mi się podobało, co powiedział mój kolega, pewien teolog. On to trochę żartem powiedział, ale w tym było wiele prawdy. On mówi, wiecie, ja myślę, że Jezus rysował takie strzałki na piasku do tych facetów, którzy z nią spali. Bo ci, którzy grzeszą, najbardziej udają, że grzechu nie lubią. Pomyślałem sobie, co by było, gdyby Ozeasz tam stał. Ozeasz by powiedział do Jezusa, nie pozwól mi jej zabić, bo ja miałem taką żonę. Ja wiem, kim ona jest. Opowiedziałem wam o dwóch takich kobietach w tamtą niedzielę, pamiętacie? Jedną historię opowiedziałem wam z Chicago, drugą z Nowego Jorku. Ozeasz wiedział, w jakim życiowym piekle znalazła się ta osoba. To musiał uczynić Ozeasz, aby pokazać nam Bożą miłość. I urodziła mu syna, ale ten syn nie był zapowiedzią łatwego życia. Nie był kimś, komu chce ojciec przekazać cały swój majątek. Kiedy rozmawiam tutaj z ojcami, rozmawiamy sobie jako ojcowie, to mówimy, to co mamy, to mamy dla kogo? Dla dziecek. Chcemy to, dla dziecek tamto. Moje marzenie jest, żebym kiedyś mógł wyciągnąć kluczyki z samochodu i rzucić mojemu synowi. I powiedzieć, zawieź mnie gdzieś. Tylko jedź tak, żebym nie wyleciał z auta. Chcemy dawać swoim dzieciom to, co mamy. Chcemy się z nimi dzielić. Ozeaszowi urodził się syn, któremu trudno było cokolwiek powierzyć. I Słowo Boże, 3, 4, 5 werset mówi, ona poczęła i urodziła mu syna. I rzekł Pan do niego, daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Jezreelu na domu Jehu i położę kres królestwu domu Izraela. W owym dniu zamknę łuk Izraela, łuk Izraela na równinie Jezreel. Co to znaczy tu? Co tu się dzieje? To imię oznacza zapowiedź Bożego sądu. Bóg mówi, dość już kłamstwa, dość przelewania krwi, dość bałwochwalstwa. To jest przesłanie narodzin tego człowieka. Ten malutki człowiek. To jak tu mówią, miminko mi się podoba to słowo. Ten dzidziuś jak tu leżał. Leżało w swoim łóżeczku i oskarżało cały świat. Mówi, moje życie będzie straszne z powodu tego, jak wy żyjecie. To, co czyni prorok, to nie tylko słowa, to jest życie całe. Jezreel w Biblii również jest znanym miastem w północnym królestwie. Jezreel było miastem znanym z kłamstwa i przelewu krwi oraz przemocy. Możemy sobie poczytać w księgach królewskich. Pamiętamy Nabota Jezreelczyka. Oni pamiętali. Pamiętamy ogromny przelew krwi. Pamiętamy Jehu. Pamiętamy wytępienie rodziny Ahaba. A potem pamiętamy, co się działo z Jehu. Po trupach, do władzy, z religijnym zapałem bez Boga odbywały się wszystkie sprawy w Jezreel. A Boża obietnica jasno mówiła, ja tego tak nie zostawię, Bóg mówi. Następnie rodzi się, i tu jest ciekawostka, posłuchajcie, córka Loruhamma, niemiłowana. Potem znowu poczęła i urodziła córkę. I rzekł Pan do niej, daje jej na imię niemiłowana, bo już nie będę okazywał miłości domowi Izraela, ani im nigdy nie przebaczę. Lecz nad domem Judy miłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku, ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy. Wymienia Bóg za pomocą czego nie wybawi, bo my wiemy, że wybawi za pomocą, jak się wasz Pan nazywa? Jezusa Chrystusa. My wiemy, że to jest Boże wybawienie przez łaskę, przez miłość. Ale tu jeszcze tego tak nie widać. To dopiero coś zaczyna, słońce nadziei zaczyna wschodzić. Na razie wydaje się, że jest najciemniejsza noc. I teraz ważna rzecz. Pierwsze dziecko, Ozeasz się zbliżył do swojej żony i poczęła mu pierwsze dziecko. Drugie dziecko, tutaj my tego nie dostrzegamy. Potem znowu poczęła i urodziła córkę. Ale nie jest napisane, że Ozeasz zbliżył się do niej. Nie jest również napisane, takiego małego słowa brakuje, które jest bardzo ważne w tekście. Mu córkę. Ona urodziła córkę, ale nie urodziła mu córkę. Dlaczego? W tym wypadku Biblia pomija słowo mu, ponieważ prawdopodobnie, zgodnie z tym, jak wierzą żydowscy teolodzy, ona nie była już jego dzieckiem. Była dzieckiem z jej cudzołóstwa, ponieważ ona cały czas uciekała z domu do innych mężczyzn. I mamy je, to słowo mamy w trzecim wersecie, ale nie ma go w szóstym i ósmym, kiedy rodzi się drugie i trzecie dziecko. Syna urodziła mu, ale kolejne dzieci były owocem jej nierządu prawdopodobnie. Biblia często mówi, pamiętacie, prawda, jak czytamy o innych bohaterach Biblii, że zbliżył się do swej żony, a ta poczęła. Albo że urodziła mu, albo jakoś tak, tu tego nie ma. I imię córki to Loruhamma można przetłumaczyć dokładnie, bo my tak ogólnie mówimy niemiłowana. Dokładne tłumaczenie jej imiona brzmi ta, dla której nie ma miłosierdzia. Widzicie, to nie była rodzina pełna miłości. Dwójka dzieci do tej pory była dowodem, że coś się źle dzieje, a jedno było owocem zdrady. Nie miłości, o jakiej marzył Bóg i nie życia, o jakim marzył Ozeasz. Ja myślę, że dzisiaj tysiące takich dzieci chodzi po ziemi. Nie z powodu tego, kim one same są, bo dzieci należą do Pana, ale z powodu postępowania swoich rodziców. Ja wierzę, że dzisiaj wielu rodziców szykuje własnym dzieciom piekło na ziemi. Znam wielu rodziców, którzy okradają własne dzieci. Miałem znajomego, który zanim się nawrócił, kradł własnemu dziecku ze skarbonki pieniądze na wakacje. Moje dzieci nie muszą spać z tą świnką. Wiecie, to jest świnka, skarbonka taka pod poduszką. Mój syn nie musi uważać, żebym w nocy nie przyszedł i nie wyciągnął ręki po jego skarbonkę, po jego portfel. Miałem kolegę, który okradał własne dziecko. I mówi, że największym powodem przemiany było, kiedy którejś nocy znowu okradał swoją 6-letnią córkę i wyciągnął tą świnkę, skarbonkę i nożem, wiecie, przez tą szparę zaczął monety wysuwać, bo na wino potrzebował, bo mu się ręce trzęsły. A dziecko obudziło się i mówi, tatusiu, co ty robisz? On mówi, rzuciłem tym na podłogę i pobiegłem i rozpłakałem się pod domem. Ona mnie nazywa tatusiu. Ja nie jestem tatusiem. Jestem diabłem w tym domu. Przeze mnie ten dom umiera. I wielu rodziców dzisiaj ma dzieci, ale te dzieci są zapowiedzią ich niekompetencji. Dzisiaj się w telewizji dyskutuje, czy można aborcję, czy nie można. Czyli dyskutuje się, czy można mordować, czy nie można. Doszliśmy do dziwnych czasów. Tak też właśnie w naszym życiu. Pojawiają się też dowody prawdy o nas samych. Kościół to relacja z Bogiem, mówiłem już o tym. Kłamstwo to relacja z szatanem. Kłamstwo może być wypowiadane albo robione. Jeżeli jesteś mężczyzną na tej sali i oglądasz pornografię w internecie, okłamujesz własną żonę i oszukujesz. Tą, którą masz, którą miałeś albo którą będziesz miał. Oszukujesz własnego Boga. Współżyjesz z diabłem, żeby rodzić kłamstwo, ponieważ twoje usta mówią, że jesteś w porządku, a nie jesteś. Potrzebujesz współżycia z diabłem, żeby rodzić kłamstwo. Jeżeli jesteś plotkarzem, współżyjesz ze złem. Wielu z was tutaj w prywatnych rozmowach tłumaczyłem, że jeszcze nigdy nie widziałem, żeby przez plotkę ktoś się nawrócił, ktoś pokutował i ktoś się zmienił. Ale widziałem, jak w prawdziwym kościele, przez modlitwę, rozmowę duszpasterską, wsparcie i miłość, ludzie się zmieniają. Chcemy być kościołem nie plotkarstwa, ale miłości i wsparcia. Amen. Na świat przychodzi kolejne dziecko, syn. Lo ami, nie mój lud. I jest napisane, że gdy odstawiła od piersi niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekł Pan, daj mu na imię nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. I to są wstrząsające słowa. Słuchajcie, czy to Bóg wymyślił? Kiedy Bóg powoływał Izraela z Egiptu, to mówił do nich, ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Ale to, co zrobili, to jak się zachowują, mówią, wy nie traktujecie mnie jak Boga. Wy mówicie, że ja jestem, ale nie traktujecie mnie, jakbym był. Nawet imię Jego mówiło wiele. Samo Jego imię pokazywało, kim byli. Słowa, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Są wielkim ostrzeżeniem dla tego narodu i mogą być dla nas. Izrael uważał się za Boże dzieci i Boży naród. Stał się dzieckiem swoich czasów i owocem cudzołóstwa z Baalem, o którym mówiłem. Bóg ich nigdy nie zaniecha. Bóg zawarł dawno temu przymierze z tym narodem, tak jak zawarł z wami. I choćby resztka miała zostać, to zawsze pozostaje gdzieś wielna resztka. Choćby mówili, że są Jego, ale ich życie było życiem dalekim od tego, bo ci, co są Jego, żyją tak, jakby byli Jego. Bóg chciał, aby kochali Boga, oni kochali zło. Bóg ich nigdy nie przekreślił, ale będzie cierpiał. Czy wiesz o tym, że Bóg chce, żebyś Go kochał? Wiecie o tym, że Pan chce, żebyśmy Go kochali? Bóg był ich Bogiem tylko w tradycji, a chciał być naprawdę ich Bogiem. I oto owoc naszego życia bez Boga. Sąd i kara, brak miłości i bezdomność, sieroctwo duchowe, bo takie są znaczenia imion tych dzieci. Widzicie, człowiek, żeby był normalny, musi od dziecka doświadczać miłości. I miłość Ozeasza do Gomery to nie jest miłość jakiegoś tandetnego romansu, z jakiegoś głupiego filmu. To jest miłość rozpalona, mocna, prawdziwa. Dlaczego o tym wszystkim dziś mówiłem? Kończąc, chcę zadać takie pytanie. Czemu ja o tym mówię? Kto z was powie, chłopie, po co nam takie rzeczy ze Starego Testamentu? Po pierwsze, dlatego, że to słowo zaczyna się takimi słowami. Wyrocznia Pana, czy słowo od Pana. A więc jeśli powiedział to Pan, to my jesteśmy w tym zainteresowani. Po drugie, mówię to dlatego, abyśmy zobaczyli, że z miłością z Bogiem nie można iść na skróty. Po trzecie, dlatego o tym mówię, bo musimy uwierzyć w Bożą miłość. My często mówimy o Bożej miłości, śpiewamy o Bożej miłości, ale nie wierzymy w Bożą miłość. To, co nazywamy Bożą miłością, to jest czasami Boże niedbalstwo. My myślimy, że Bóg nie widzi, że nie zauważy, że przepuści. A Bóg mówi, takie coś ja inaczej nazywam. Rzekł głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Czyli nie zauważy, nie widzi, mogę robić, co mi się chce. Ale Bóg mówi coś innego. Zbliżcie się do mnie, ja przybliżę się do was. Chodźcie, wszyscy, którzy jesteście zmęczeni, utrudzeni, chcę zmieniać wasze życie. Wasze duchowe życie nie zmieni się przez to, ile pieśni zaśpiewamy, ile razy byliśmy na nabożeństwach. Nasze duchowe życie zmieni się przez to, jak cały tydzień będziemy chodzić z Bogiem. Dotyczą nas słabości, problemy, troski. Wstańmy teraz. Chciałbym się o was modlić. Chciałbym, byśmy ci z was, którzy usłyszeli to przesłanie, raptem kawałeczka pierwszego rozdziału Księgi Ozeasza, gdzie ja jestem tak w tym słowie zafascynowanym, że gdyby to ode mnie zależało, to ja bym was tu do 5 po południu trzymał. Ale ja wiem, że wtedy byście sami poszli, sam do siebie bym mówił. Ale teraz jeszcze zanim pobiegniecie do domu na obiad, zanim pójdziecie do waszych mieszkań, zanim zajmiecie się swoim życiem, chcę was prosić, czy możecie podziękować Bogu za Jego miłość? Czy możecie zobaczyć na własną miłość? Czy możecie powiedzieć, Panie, chciałbym Cię kochać czysto, prawdziwie. Panie, pokaż mi, co w moim domu powinienem usunąć. Co z mojego domu wynieść? Co z mojego domu potrzebuje zmiany? Co w moim życiu potrzebuje przeprosin, pokuty, naprawy? Duch Święty uwielbia, kiedy tak się do Niego mówi, bo On chętnie wskazuje, chętnie prowadzi i pomaga. To jest moja modlitwa na moje życie. Ja chcę być cały taki prowadzony przez Pana. Ojcze w niebie, przynoszę Ci to zgromadzenie. Każdego, kto z sercem, kto jak ptaszek każde ziarenko Twojego słowa wydziobał, Panie. Każde Twoje słowo jest ważne. Każde Twoje słowo zmienia. Błogosław ten lud, to zgromadzenie. Panie, dziękujemy Ci za takie ciężkie fragmenty Słowa Bożego. Panie, wyznajemy, że są miejsca, które przynoszą nam więcej radości i otuchy niż to. Ale wyznajemy Ci, że Twoje Słowo jest prawdą i chcemy je całe. Wyznajemy Ci, że Panie, jeśli Twoje serce się smuci, to chcę, iby moje się smuciło. A jeśli Twoje serce będzie radosne w moim życiu, chcę to odczuwać. Dlatego prowadź nas, Panie. Posilaj nas, Panie. Przeprowadź nas przez to życie. Jeszcze raz Cię prosimy o błogosławieństwo dla maleństwa, które tu było z przodu. Dla dzieci, które są na szkółce, dla naszej młodzieży. Proszę Cię o Twoje błogosławieństwo dla każdego, kto dziś przyszedł na to miejsce. Panie, wiem, że Twoje drogi to nie nasze drogi. Wyższe są niż nasze. Inne są niż nasze. Ale uczyń z nas sobie Kościół, w którym ludzie zobaczą, że Jezus żyje pośród nich. Dziękuję Ci za ten dzisiejszy niedzielny poranek. Tobie chwała i cześć. Amen.